Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Life. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym Kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt, przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców.
Dobrze, kochani, czas na rekolekcję, część druga. Cieszy mnie to, że osób nie jest mniej, natomiast cieszę się, że ci, którzy byli wczoraj, przyszli dzisiaj, nie są zniechęceni, ale zachęceni. Słuchajcie, tak jak Maciek powiedział w sekrecie, ja mu to powiedziałem dzisiaj, ale pomyślałem sobie, że ponieważ nie robicie żadnych notatek, a nie jest generalnie możliwe jakby zapamiętanie, oprócz wybitnych osób, jak może Michał, zapamiętanie wszystkich rzeczy, które mówię przez te dwa dni, a w szczególności to będę mówił dzisiaj, to dla wszystkich, którzy są chętni, będzie PDF, w którym na 25 stronach znajdą się wszystkie rzeczy, które wczoraj i dzisiaj mówiłem i z których będziecie mogli sobie korzystać. Zostanie to ładnie rozpisane, ładniej niż tutaj. Na końcu dzięki mojej żonie jest QR code, który możecie zeskanować i podać swojego maila i wtedy ja po świętach wam wyślę to wszystko. I myślę, że to jest istotne, dlatego że po prostu dzisiaj będziemy mówili o tym, jak stosować dzieło krzyża w swoim życiu. Czy te osoby, których nie było wczoraj, wczoraj rozmawialiśmy o fundamencie, dlaczego musiał przyjść Chrystus, dlaczego, czym jest grzech, dlaczego człowiek upadł, a dzisiaj będziemy mówili o tym, co się wydarzyło na krzyżu i tak naprawdę w jaki sposób ma to zacząć działać w naszym życiu, jak możemy to wziąć z tej rzeczywistości duchowej do rzeczywistości fizycznej. I wczoraj skończyliśmy na takim podziale mniej więcej, co uczynił Chrystus na krzyżu, a ja sobie to jeszcze troszeczkę bardziej podzieliłem, żeby pokazać, że część rzeczy dotyczy naszego ciała, część rzeczy dotyczy naszego ducha i część rzeczy naszej duszy, czyli naszego umysłu, naszych emocji. Tutaj bardzo, bardzo ładnie to, jak widzicie, zrobiłem. I teraz jakby, dlaczego napisane jest w nawiasie sozo? Dlatego, że zbawienie to jest sozo, tak? To jest słowo sozo. Jakby ono zdecydowanie jest szersze niż to, co rozumiemy jako zbawienie. Czyli my dzisiaj też o tym wczoraj mówiliśmy, że zbawienie rozumiemy jako po prostu to, że jesteśmy pojednani z Bogiem, że pójdziemy do nieba na koniec naszego życia. Natomiast zbawienie, czyli sozo, tak naprawdę dotyka dużo szerszego aspektu i są to te trzy rzeczy, czyli aspekt fizyczny, duchowy i duszewny, czyli emocji i myśli. I oczywiście te rzeczy się przenikają, tak? I to nie jest tak, że uzdrowienie nie ma później na przykład wpływu na, nie wiem, nasze emocje, tak? Bo ma, dlatego jak zostaniemy uzdrowieni, wiadomo, że jesteśmy szczęśliwi na przykład. W związku z czym te rzeczy ze sobą są połączone. Ale co do zasady, żeby uprościć troszeczkę dla naszego dzisiejszego spotkania, tak to podzieliłem, czyli mamy aspekt fizyczny, uzdrowienie, fizyczne uwolnienie duchowe, ale ono często też jest związane z fizycznością, z psychiką na przykład, oraz obfitość i obfitość, która w tym dzisiaj będę mówił w dużej mierze w kontekście finansowym. Aspekt duchowy, czyli błogosławieństwo, a tak naprawdę zaczyna się od uwolnienia od przekleństwa. Będziemy troszeczkę o tym, czy dosyć dużo o tym mówić, o koncepcie, czym są przekleństwa pokoleniowe, dlatego że też Chrystus od tego nas uwolnił. Chwała, życie wieczne, usprawiedliwienie. To są istotne rzeczy, natomiast nie powiemy o wszystkim, powiemy o usprawiedliwieniu jeszcze raz. I na końcu kwestie duszewne, czyli tego tak naprawdę naszego umysłu i naszych emocji, co jest mega istotne tak naprawdę do tego, w jaki sposób żyjemy. I tutaj jest przebaczenie i akceptacja, tak? To są takie dwie rzeczy, z którymi najczęściej się zmagamy, czyli to, że się wydaje, że czujemy się niegodni i to, że czujemy się odrzuceni. Są dwie największe bolączki jakby XXI wieku, mam wrażenie. I teraz, kochani, żeby pokazać wam, że za życia Jezusa to zbawienie już funkcjonowało w tych wszystkich aspektach, to przytoczymy sobie taką historię, która pokazuje, w jaki sposób po prostu przez spotkanie z Jezusem zmieniają się te wszystkie trzy sfery naszego ciała. Jednego razu w porze modlitwy Piotr i Jan wstępowali do świątyni. Było około 15. W tym też czasie przynoszono tam pewnego człowieka, który nie mógł chodzić od urodzenia. Po prostu nie mógł chodzić. Codziennie sadzano go przy bramie świątyni zwanej Piękną, gdzie prosił wchodzących o wsparcie. W tamtych czasach nie było wózków inwalidzkich, ani zwykłych, ani elektrycznych. Niestety też nie było dopłat dla niepełnosprawności, żeby ludzie pracowali. W związku z czym taka osoba generalnie była skazana po prostu na ubóstwo, taka osoba była skazana na czyjąś jałmużnę. Tak? Jeżeli pochodziła z domu, który nie był zamożny, to jakby jego styl życia był przykry, generalnie rzecz biorąc. Człowiek ten zobaczył Piotra i Jana. Właśnie mieli wejść do świątyni, gdy poprosił, czy nie zechcieliby go wesprzeć. Finansowo oczywiście. Wówczas Piotr wraz z Janem wpatrzył się w niego i polecił: spójrz na nas. Tamten uczynił to w oczekiwaniu, że coś od nich otrzyma. Tymczasem Piotr powiedział: nie mam srebra ani złota, lecz daję ci to, co mam. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i rusz z miejsca. Następnie uchwycił go za prawą rękę i podniósł. Wtedy człowiek ten natychmiast odzyskał siłę w stopach i kostkach, podskoczył, stał na nogach i ruszył przed siebie, wszedł razem z nimi do świątyni, a tam chodził dookoła, podskakiwał i wielbił Boga. I poniżej napisałem tak naprawdę 5, ale 3 główne aspekty, które się wydarzyły przez uzdrowienie. Po pierwsze, uzdrowienie fizyczne, czyli po prostu zaczął chodzić. Po drugie, uzdrowienie emocjonalne, zaczął skakać z radości. Tak? W podskokach biegał najpierw na zewnątrz, później wszedł do świątyni i nadal biegał. Uzdrowienie duchowe, zaczął wielbić Boga, tak? Czyli możemy też założyć, że uwierzył w Boga, co prowadzi do życia wiecznego. I możemy też założyć, że to ubóstwo niepełnosprawności, którą wtedy miał, również się zakończy. Dlatego, że będzie mógł mieć pracę, dlatego, że będzie mógł zacząć funkcjonować w społeczeństwie. I to pokazuje prawdziwe zbawienie, tak? Że kiedy dotykamy jakieś nawet sfery, obojętnie gdzie leży problem w naszym życiu, to ona później ma wpływ na pozostałe sfery. I Bóg, kiedy mówi o zbawieniu, to mówi, że Jego zbawienie dotyka każdej sfery, fizycznej, duchowej i duszewnej. I tego mamy od Niego oczekiwać. I słuchajcie, zanim jeszcze przejdziemy dalej, zobaczcie tutaj, co zrobił Piotr. To jest bardzo istotne, jakie Piotr miał podejście. Piotr jakby zobaczył tego człowieka, zobaczył, że ten człowiek potrzebuje pomocy. Piotr miał wiarę. I teraz czy Piotr podszedł do niego i powiedział tak: chodź się pomodlimy. Panie Boże, proszę Ciebie, niech ten człowiek wstanie, niech tam się jego, nie wiem, kości tam zostaną uzdrowione. Amen. I co? Zmieniło się coś? Czy tak Piotr zrobił? Nie. Piotr podszedł, pokazał na niego i powiedział: wstań. W imieniu Jezusa wstań. Po czym on najprawdopodobniej nie wstał, ten gość, był po prostu tak skołowany, więc Piotr sam podszedł i co zrobił? Zrobił akt wiary. Złapał go za rękę i pociągnął sam. Jakby ja nie mówię zaraz, że w związku z tym mamy teraz wyjść i to robić, bo musimy mieć wiarę do tego i Piotr miał do tego wiarę. Natomiast chodzi mi o to, że to pokazuje, że Piotr rozumiał autorytet, to o czym mówiliśmy wczoraj. Że Piotr rozumiał, że jak Jezus powiedział, że idźcie i uzdrawiajcie wszystkich, którzy się źle mają, to znaczy, że Bożą wolą 100% taki koniec jest to, żeby wszyscy byli uzdrowieni. I możemy oczywiście szukać powodów, dla którego nie są uzdrowieni, tak? Możemy nie mieć wiary, możemy mieć za mało wiary, mogą być różnego powody tego, dlaczego ktoś jest chory. Natomiast to jest jeden z przykładów, w jaki sposób powinniśmy my podchodzić do rzeczy. My powinniśmy nakazywać rzeczom, informować rzeczy, a nie jakby modlić się czy prosić o coś, co już Bóg uczynił. Okej, idziemy dalej. I teraz słuchajcie, jakby wyświetlę wam coś, co według mnie jest pewną uniwersalną prawdą, jeżeli chcemy cokolwiek uzyskać w życiu z Bogiem, nie tylko to, co się wydarzyło na krzyżu, natomiast cokolwiek, co jest jakby naszym problemem. To kroki do tego, żeby w naszym życiu zaczęły działać jakiekolwiek rzeczy, są takie. Pierwsze to jest pokuta. Zawsze w naszym życiu od zbawienia, czyli od tego, że się nawracamy, tak, czy wierzymy Bogu, zaczynamy od pokuty, tak? Czyli zaczynamy od tego, że mamy świadomość swojego grzechu i odwracamy się od tego grzechu. Ja napisałem tutaj pokuta własna i pokuta pokoleniowa i będziemy o tej pokucie pokoleniowej wspominać, bo ona będzie jakby dotyczyła przekleństw pokoleniowych. Troszeczkę później o tym powiemy. Natomiast pierwszą rzeczą, jeżeli nawet jesteśmy już wierzący, tak, i mamy z czymś problem, to pierwszą rzeczą to powinniśmy zobaczyć, czy w tym problemie jest coś, co ja robię źle, czy jest jakiś grzech, czy jest coś, co nie jest zgodne z Bożą wolą. Jeżeli tak, to pierwsze, od czego powinienem zacząć, to jest zawsze pokuta. I bardzo często jakby my już nie mamy z tym problemów, to znaczy prowadzimy życie, w którym pokutujemy na bieżąco, czyli prowadzimy życie, w którym na bieżąco jakby przeglądamy się sobie, czy żyję w porządku, czy żyję szukając Bożej woli. Jeżeli postąpię źle, no to nie czekam, nie wiem, do jakiegoś święta albo aż będzie pełnia księżyca i wtedy pokutuję, tylko po prostu pokutuję od razu, tak na zasadzie przepraszam Boże, nie chcę tego robić, odwracam się, bo tym jest pokuta. Druga rzecz, absolutnie fundamentalna do tego, żeby cokolwiek się w naszym życiu wydarzyło, to jest przebaczenie. Nieprzebaczenie, czyli jeżeli trzymamy nieprzebaczenie względem kogoś, jakiejś sytuacji lub siebie samych, będzie blokowała wszystko w naszym życiu, tak? Będzie blokowała dzieło krzyża, będzie blokowała przyjęcie uzdrowienia, uwolnienia, będzie blokowała obfitość, nie wiem, jakby doświadczenie jakby jakichkolwiek błogosławieństw. Nieprzebaczenie jest ogromnym problemem. Za chwilę się nad tym też pochylimy. Przemiana myślenia, czyli grzeszne przekonania, czyli to jest jakby kwestia tego, że nawet jeżeli żyjemy w czystości, nawet jeżeli przebaczamy, to możemy mieć złe myślenie, które jest zbudowane na rzeczach, na przykład złych wzorcach, które wynieśliśmy z domu, na złych wzorcach, które czy doświadczeniach nawet z kościoła, które są nieprawidłowe i przez to nie będziemy widzieli błogosławieństwa, nie będziemy widzieli pełnego tego zbawienia, czyli tej pełnej wolności, którą Chrystus nam przygotował, bo nasze myślenie jest niezgodne z tym, jakie jest myślenie w Słowie Bożym. Kolejny punkt to jest uwierz i wyznaj. Czyli to jest jakby podstawą. Te rzeczy poprzednie to są rzeczy, nazwijmy je techniczne. Natomiast uwierz i wyznaj to jest jakby podstawa tak naprawdę naszego życia z Bogiem. Czyli wiara, bo tylko o wierze jakby żyjemy. I wyznawanie, dlatego że jak też przeczytamy werset, zawsze wiara musi się wiązać z naszym wyznawaniem. Wyznawanie, czyli mówienie na głos tego, w co wierzę. Tak? Wyznawanie. I za tym powinna iść działanie. Dlatego, że jest napisane, że wiara bez uczynków jest martwa. To znaczy, że zawsze wynikiem wiary będzie to, że coś z tym robimy. Tak? Świetnie, Krzysztofie. I teraz przejdziemy sobie i omówimy każdą z tych rzeczy bardziej szczegółowo, dlatego że one będą, słuchajcie, dla nas takim właśnie fundamentem działania i to naprawdę będzie działanie w każdym przypadku, cokolwiek w waszym życiu nie będzie działało lub z czym będziecie się zmagali, to jest klucz. Tak, bardzo prosty klucz. Świetnie. Pokuta. Najpierw pokuta własna. Pokuta, czyli metanoia, odwrócenie się i pójście w inną stronę. To bezkompromisowe zerwanie z grzechem i dotychczasowym sposobem myślenia oraz życia. I to nie tylko porzucenie grzechu, ale zwrócenie się w kierunku Boga. Czyli pokuta nigdy też nie będzie pełna, jeżeli powiemy, że przepraszam za coś, tak, bo wiem, że to jest niedobre dla mojego życia, po czym pójdę sobie w inną stronę, ale nie do Boga. To nadal nie jest prawdziwa pokuta. Boża pokuta polega na tym, że przepraszam, czyli na takiej zasadzie, że widzę, że coś było niezgodne z tym, jak Bóg mnie prowadzi, odwracam się od tego i idę tam, gdzie zgodnie, gdzie Bóg prowadzi. Tak? I to jest dopiero finał pokuty. Więc to jakby, żebyśmy mieli w głowach mega proste, ale bardzo często o tym zapominamy. I czasem mnie się ludzie pytają, ja stosuję coś takiego, co wyniosłem z kościoła katolickiego, czyli jakby rachunek sumienia. I robię sobie coś takiego na przykład raz w tygodniu albo czasem po jakichś intensywnych dniach, to robię sobie to wieczorem. Kąpię się na przykład, albo leżę sobie w łóżku i analizuję po prostu swój dzień albo swój tydzień po to, żeby Bóg mi po prostu pokazywał, hej, tu, czy tu, czy tu, czy tu, jakby nie idziemy tym samym torem, tak? I wtedy ja po prostu przepraszam za to i sobie zapisuję w głowie, okej, w kolejnym przypadku, na przykład takiej sytuacji, chcę być tego świadomy i chcę pójść tak jak tą drogą, do którą ty mi dokładnie, Boże, pokazujesz, tak? Więc zachęcam do czego? Rachunku sumienia. Dobrze, słuchajcie. Druga rzecz, czyli przebaczenie. Wersety. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. I teraz, kiedyś było tak, jak być może byliście uczeni w kościele katolickim, że należało iść do kapłana, wyznać mu grzechy i on wtedy odpuścił je wam, dając jeszcze jakiś odpust. W sensie, że musieliście coś uczynić, żeby zostało odpuszczone. Tak? Nie jest to to, co mówi Biblia. Ten werset mówi o czymś innym. Ten werset mówi o tym, że po prostu ja przed Bogiem mam pokutować. Czyli ja przed Bogiem w rozmowie, w relacji z Bogiem mam swoje powiedzieć. I tak samo jak jest ze zbawieniem, to z naszego serca jesteśmy usprawiedliwieni. Czyli nie z tego, że wypowiemy. Jeżeli wypowiemy, Bóg widzi nasze serce, czy faktycznie żałujemy rzeczy, czy nie. W związku z czym, jeżeli jakby nie żałujecie faktycznie rzeczy, to ich nie wypowiadajcie, bo idzie to na marne. Dalej. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Czyli jednym słowem, to jest werset, jeden z wielu, ale ten jeden dałem, który pokazuje, że jest jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy. Czyli jeżeli ty chcesz, żeby Bóg ci wybaczył, czyli patrzył na ciebie przez pryzmat Chrystusa, czyli patrzył, czyli cię wysłuchał jakkolwiek, i po to jest to słowo aby, to ty musisz być pierwszy, który przebaczysz. Czyli jeżeli ty komuś nie przebaczysz, to nie idź nawet się modlić, bo to nie ma sensu. Ok? W sensie w tym aspekcie, w którym nie przebaczamy. I czym jest przebaczenie? Co oznacza przebaczenie? Przebaczenie to jest anulowanie długu i chęci odpłaty w stosunku do osoby, która coś do nas zrobiła. To jest usprawiedliwienie jej bez domagania się kary, odejście od poczucia urazy względem kogoś, czyli nie trzymanie urazy jednym słowem i postanowienia, by nie ranić tego, kto zranił nas, czyli nie będę się odgrywał, tak? Natomiast dlaczego mamy przebaczać? Przede wszystkim dlatego, że przebaczenie wiąże nas, przed chwilą pokazałem dlaczego, a nie tą osobę. Po drugie, przebaczenie to nie jest kwestia uczucia, już o tym kiedyś mówiłem, ale jakby to jest bardzo istotne, że przebaczenie nie musi wiązać się z naszymi jakby uczuciami. Możemy kogoś nadal bardzo nie lubić, ale mu przebaczyć i uczucia za tym prędzej czy później pójdą. Ja mam taki sposób, jeżeli ktoś mi, chociaż bardzo ciężko mi zajść za skórę, ale bywały takie osoby w moim życiu, nie było ich wiele, to co robiłem, to chcąc przebaczyć tym osobom, zaczynałem się o nie modlić i je błogosławić. Nie przeklinać, tylko błogosławić. Czyli nie modliłem się, Panie Boże, aby wszystko, co najgorsze im się stało, tylko modliłem się, Panie Boże, błogosław ich, Panie Boże, proszę Ciebie o to, żeby, nie wiem, w tym czy w tym im wyszło, proszę Ciebie, aby doświadczali, nie wiem, Twojej dobroci, Twojej miłości i tak dalej. I to powodowało, że moje serce miękło na tyle, że byłem w stanie powiedzieć, przebaczam im i Boże, Ty się zajmij sądem lub brakiem sądu, w zależności, co tam sobie wymyślisz, a nie ja. Okay? I to jest bardzo istotne, dlatego jeżeli ktokolwiek z was ma jakieś nieprzebaczenie, najczęściej ono dotyczy rodziców albo kogoś, kto nas bardzo zranił, na przykład partner, partnerka, tak? Czasem są to osoby, które miały autorytet w naszym życiu, na przykład pastor. Tak? Jeżeli myślę, że w tym kościele na szczęście pastor jest top class. Natomiast jakby są takie kościoły, w których ludzie wychodzą naprawdę poranieni z różnych powodów i trzymają nieprzebaczenie, to będzie zawsze blokada do tego, żebyście zostali uwolnieni w jakichś tam kwestiach. Next. Przemiana myślenia. Przykłady typowych grzesznych przekonań. Zawsze będę samotny. Nikt mnie nie pokocha. Zawsze będę się bał. Nic mi się nie udaje. Inni mają szczęście. Mnie zawsze spotyka nieszczęście. Nigdy nie przestanę ponosić porażek w pracy. Nie jestem wystarczająco dobry. Kto takie rzeczy kiedykolwiek do siebie powiedział? Widzę, że są na sali ludzie idealni. Niektórzy wszystko notują. Każdy z nas prędzej czy później w swoim życiu zmagał się z tego typu myśleniem, lepszym, gorszym na swój temat, na temat różnych sytuacji. I jeżeli to jest coś, co staje się częścią naszego myślenia, to jest tak naprawdę przekleństwo, czyli to wypowiadanie tego, tak, to jest przeklinamy sami siebie, żeby te rzeczy się zaczęły dziać w naszym życiu. Żeby w rzeczywistości duchowej otwierać się na to, żeby wróg miał prawo przychodzić z takimi rzeczami do naszego życia. Żeby miał prawo przychodzić z tym, że moje związki będą się rozpadały. Dlatego, że cały czas mówię do siebie o tym, że będę samotny. I otwieram się na to, żeby tak się w moim życiu działo. To naprawdę nie jest kwestia tego, żeby, nie wiem, jakiegoś pozytywnego wyznania. Tylko to jest kwestia, tak mówi Słowo Boże. Okay? Jest napisane tak. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Wy. Czyli to nie jest, że ktoś za was robi. My mamy wykonać pracę. abyśmy umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Czyli to my musimy włożyć pracę w to, żeby rozpoznać, gdzie w naszym myśleniu są błędy i zastosować do nich Słowo Boże, które jest prawdą i tak długo nad tym pracować, aż stanie się to częścią naszego myślenia. Tak? Dalej, co się tyczy poprzedniego sposobu życia, poprzedniego, czyli sposobu, zanim poznaliśmy Chrystusa. Trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rządz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przeoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. To jest dokładnie to samo, tak? Jakby to jest naszym, to jest i duchowym aktem i też po to jest napełnienie Duchem Świętym, tak? Czyli jakby bardzo istotna rzecz, która dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa jest dostępna, że to ten Duch Święty jest napisane, że On będzie nam, no, nas przekonywał o grzechu, On będzie nas pouczał, On będzie nas wprowadzał w pełną prawdę. Wczoraj też czytałem werset, że On w sercu i umyśle jakby wypisze Boże prawa, tak? Te Boże prawa to nie są prawa rób, nie rób, tylko te Boże prawa to są Boże prawdy. Okay? I o to chodzi, że jakby my musimy przemienić swoje myślenie, bo jeżeli nawet będziemy robili wszystkie inne rzeczy w naszym życiu, natomiast nadal będziemy myśleli starym myśleniem, to rzeczy będą się działy tylko do pewnego momentu. I przede wszystkim błędne myślenie tak naprawdę kradnie naszą wiarę. Jak przemienić swoje myślenie? Po pierwsze, rozpoznanie grzesznych przekonań i znowu co? Pokuta, czyli pierwsza rzecz. Jakby to jest istotne, bo dlatego że błędne myślenie jest grzechem, słuchajcie. Znowu, nawet czasem jest tak, że na przykład ktoś może mieć myślenie, słuchajcie, ludzie są, którzy na przykład mówią, że ja nie chcę na przykład mieć dużych finansów, na przykład, tak? Dlatego, że się boję, że na przykład to, nie wiem, mamy różne tam, nie wiem, lęki, że to spowoduje, że odpłynę od Boga, albo że zacznę je wydawać na iPhony i po prostu zapomnę o Biblii, tak? To też jest grzech, bo jeżeli Bożą wolą na przykład dla twojego życia jest to, żeby ci błogosławić, żebyś ty błogosławił na przykład innym, to już to twoje myślenie, chociaż wydaje się, że jest pobożne, tak, bo jest takie pokorne, to jest grzechem. Tak? I ty za to musisz pokutować, żeby wrócić znowu na Bożą ścieżkę, na to, co Bóg, na obfitość, którą Bóg tobie chce dać. Bo wtedy ty próbujesz kontrolować jakby siebie i swoją wolność, a nie pozwolić, żeby Bóg to uczynił. I to specjalnie ten przykład wybrałem, bo to jest przykład, który się wydaje taki pobożny. Tak, że ja nie chcę wiele. Panie, to, co mam, mi wystarczy. A może Bóg akurat chce z ciebie uczynić milionera, żebyś błogosławił innym. Tak? I potem staniesz przed Bogiem w niebie i Pan Bóg powie, no i co? Mogłeś mieć willę i 40 koni, a masz domek z piasku i kucyka. Tak? Dobrze, dalej. Spisanie przekonań zgodnych z wolą Bożą. Takie są po prostu w Biblii. Napisał ja. Można wypisać wersety, a później ich parafrazę. Słuchajcie, wielokrotnie ja w swoim życiu zmagałem się z wieloma rzeczami, z różnymi myślami, czasem lękowymi myślami, czasem myślami odrzucenia, różnymi naprawdę myślami. I naprawdę miałem wypisane, słuchajcie, wydrukowane, miałem naklejone na komputerze, na lodówce. Uczyłem się wersetów na pamięć, które wyznawałem, kiedy przychodziły mi myśli, które mnie atakowały, żeby mnie okradać z tego, co Bóg tak naprawdę o mnie myśli i jak o mnie myśli. Okay? Dzisiaj nie mam z tym żadnego problemu. Okay? Mam świadomość nadwagi, ale jestem piękny. Tak? Potrafię sobie to powiedzieć, rozumiecie? Nie? W sensie jakby, wiecie... Dobrze mi jest w mojej skórze, a kiedyś nie było, naprawdę. Musiałem przepracować to, tak? Też opowiem historię jakby odnośnie przekleństwa pokoleniowego, które musiałem w kwestii odrzucenia w moim życiu. To wam opowiem, jak to działa za niedługo, żebyście też zobaczyli, że to istnieje. I rozważać tak długo nowe przekonania, aż staną się własnymi przekonaniami. To jest oczywiste, że w momencie, kiedy powtórzymy sobie coś raz albo 5 razy, to nie stanie się częścią nas, tak? Jeżeli przez lata myśleliśmy negatywnie, to i tak jest Boży cud, że wystarczy czasem, nie wiem, miesiąc albo 2, żeby pewne rzeczy diametralnie zmienić, tak? Czyli że nie musimy 1:1 czasu poświęcić, żeby pewne rzeczy odwrócić. Natomiast nie łudźmy się z kolei, że coś potrwa 2 czy 3 dni. Nie bądźmy naiwni. Uwierz i wyznaj. Wiara zatem rodzi się dzięki przesłaniu, a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. Słuchajcie, najprostszy, jeżeli ktoś mnie zapyta, jak mam zbudować wiarę, jest napisane, tak? Nie da się prościej tego powiedzieć. Jeżeli chcesz zbudować w swoim życiu wiarę, to czytaj to, co powiedział Chrystus. A co opisał Chrystus? Co Chrystus sobie mówi? Że ja jestem Słowem Bożym, tak? Chcesz budować wiarę? Czytaj Słowo Boże. Będziesz mieć zbudowaną wiarę. I wyznawanie ponieważ uwierz i wyznaj. Wyznawanie to mówienie tego samego, co Bóg mówi w swoim słowie. Czyli jeżeli nie znamy Słowa Bożego, to nie wiemy nawet, co wyznawać. Tak? To nie wiemy, jakie mamy prawa i później, jeżeli potrzebujemy na przykład modlić się o kogoś, kto jest chory, to na przykład prosimy. Albo kiedy na przykład są rzeczy, gdzie powinniśmy nakazywać, to prosimy, to błagamy. I Bóg mówi, no ale człowieku, ja to już uczyniłem. Tak? Jezus jest arcykapłanem naszego wyznania. Wiemy, kim był arcykapłan, czyli był pośrednikiem w Starym Testamencie między ludem a Bogiem, tak? Tylko przez niego mogły przechodzić rzeczy do Boga. I naszym arcykapłanem dzisiaj jest Jezus. I nie jest on człowiekiem, znaczy jest człowiekiem, ale nie jest człowiekiem na ziemi, jest człowiekiem, który siedzi po prawicy Ojca. Czyli ma bezpośredni dostęp do Boga i my mamy bezpośredni dostęp w związku z tym przez Boga. Stąd bracia święci i siostry święte, współuczestnicy powołania niebieskiego, skupcie uwagę na Jezusie, apostole i arcykapłanie wyznawanych przez nas prawd. Jeżeli nie wyznajemy prawd, to się rzeczy nie będą działy. Okej? Bo on będzie arcykapłanem tylko wyznawanych prawd. A jeżeli wyznajemy nieprawdy, to on nie będzie tego słuchał. Jest ktoś inny, ktoś słucha, nazywa się szatan. I on złapie każdą waszą wyznawaną nieprawdę do życia na zasadzie tego nieprzemienionego myślenia nigdy mi się nie uda na przykład. I powie, Panie Boże, on powiedział, tak, stanie przed Bogiem i powie, ten człowiek siebie przeklina, czyli mam prawo uderzać na przykład w te rzeczy, w których on siebie przeklina. Bo tak działa Boże prawo. Dlatego nie bądźcie naiwni, zwracajcie uwagę na to, co mówicie. Dalej, trwajmy w wyznawaniu. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznawanych przez nas prawd. To jest kopia jakaś w pewnym sensie tego, co jest wyżej, natomiast zauważcie, że to jest inny werset. I mamy się trzymać mocno wyznawanych prawd. Czyli to znaczy, że mamy nie ustawać, to znaczy, że nie mamy odpuszczać, nawet kiedy nie widzimy jeszcze wyniku, nie mamy odpuszczać. Tak, wszyscy znamy historię, jak się Daniel modlił o to, żeby mu Bóg wyjaśnił proroctwo i modlił się i pościł przez 21 dni. Dopiero po 21 dniach przyszedł anioł i powiedział, hej Danielu, Bóg wysłał mnie z odpowiedzią do ciebie pierwszego dnia, jak zacząłeś się modlić, ale przez 20 dni toczyłem walkę w niebiosach, żeby móc do ciebie przyjść i przynieść ci odpowiedź. Gdyby on przestał się modlić w 19 dniu, nie utrzymałby odpowiedzi. Okej? Bracia i siostry, ponieważ dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca najświętszego, czyli tym miejscem najświętszym kiedyś to było miejsce najświętsze w synagodze. Natomiast dzisiaj to miejsce najświętsze jest w niebie, w sali tronowej. Mamy odwagę wejść do sali tronowej, tak, w duchowej rzeczywistości. Nową utworzoną i żywą drogą, czyli Jezusem Chrystusem, którą nam utorował poprzez zasłonę, czyli przez swoje ciało, a także wielkiego kapłana nad domem Bożym. Przychodźmy ze szczerym sercem, słuchajcie, szczerym sercem, czyli z tym, że naprawdę wierzymy w sercu, z całkowitą pewnością wiary, dokładnie, z sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia, co to znaczy? Czyli bez nieprzebaczenia i po pokucie. Tak? To jest serce oczyszczone z wyrzutów sumienia. I ciałem obmytym wodą czystą. Niewzruszenie trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Czyli znowu, mamy trwać w tym, co wyznajemy. W tym, co jest prawdą, tego, co się uchwycimy. Tak, to będzie istotne, bo będą prawdy Biblii, o które będziemy musieli w naszym życiu walczyć. To prawda, tak było, ale wydaje mi się, że jakby tutaj jakby... Nie, być może tak, natomiast nie wiem, w związku z tym... No na pewno się odnosi do tego, tak. Bardzo dobrze, dziękuję. Next. I działaj w wierze. Chcesz się przekonać, bezmyślny człowieku, że wiara bez uczynków jest pusta? Przyjrzyj się naszemu ojcu Abrahamowi, dzięki czemu został usprawiedliwiony, gdy ofiarował na ołtarzu swego syna Izaaka. Czy nie dzięki uczynkom? Co to znaczy? Wiemy, że Abraham dostał obietnicę od Boga, że będzie miał wielkie potomstwo. Bardzo długo na to czekał, zrodził Izmaela, który jakby był z nieprawego łoża i same problemy to spowodowało, a następnie w końcu, jak był stary, zrodził Izaaka. I następnie Bóg mu mówi, idź i oddaj go w ofierze. I teraz, on jest ojcem naszej wiary. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jeszcze nie było usprawiedliwienia przez wiarę, nie istniał w ogóle ten koncept. Natomiast przez to, że on zaufał i swoim aktem był gotów oddać obietnicę Bożą, bo zaufał Bogu, to Bóg poczytał mu to za sprawiedliwość, za usprawiedliwienie, tak? To się uczyniło. Czyli jakby pokazuje tutaj autor, że wiara bez uczynku, czyli wiara bez działania jest martwa. Tak? Czyli jeżeli nasza wiara, to, że wierzymy w Jezusa, nie wprowadza żadnej zmiany w naszym życiu, to znaczy, że jej nie ma po prostu. Okej? Wiara wyraźnie współdziała z jego uczynkami, z Abrahama uczynkami, tak? Uczynki uczyniły tę wiarę doskonałą, dokładnie, czyli ją dopełniły. W ten sposób wypełniły się słowa Pisma. Abraham uwierzył Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość. Został też nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki uczynkom, a nie jedynie dzięki wierze. Co to znaczy dla nas w praktyce? To znaczy, że jak przejdziemy przez wszystkie etapy, czyli przez pokutę, przez przebaczenie, zaczniemy zmieniać swoje myślenie, uchwycimy się jakiejś prawdy w Słowie Bożym, to następnie mamy w oparciu o tą prawdę zacząć działać. Jeżeli na przykład mamy problemy z finansami i wiemy o tym, że Bóg od nas wymaga porzucenia kontroli nad finansami, wymaga od nas na przykład płacenia dziesięciny, to przez wiarę zacznę to robić. To jest ten ostatni punkt. Bo jak moja wiara zostanie sprawdzona i moje myślenie zostanie sprawdzone, jak nie zacznę tego robić? Jeżeli będę mówił tak, Boże, biorę to, że chcę funkcjonować w obfitości, ale co nic? Jakby nie będzie miało to żadnego przełożenia na moje życie, na moje działanie. Tak? I tak będzie z każdą rzeczą. Jeżeli na przykład, nie wiem, funkcjonujemy w odrzuceniu na przykład, tak? I w związku z tym nie robimy pewnych rzeczy w swoim życiu, to kiedy zaczynamy zmieniać myślenie w tym aspekcie, zaczynamy brać prawdę odnośnie akceptacji, odnośnie tego, jak Bóg na mnie patrzy, jak ja mam na siebie patrzeć, to zaczynam robić rzeczy, których wcześniej nie robiłem z powodu odrzucenia. I w taki sposób to jest akt wiary, który ja wypełniam i który właśnie przyniesie owoc, przyniesie tą przemiarę faktyczną. Jeżeli my się zatrzymamy na etapie tego, że tylko uchwycimy się tego, to nie połączy się to, w co wierzymy, z działaniem. Idziemy dalej. Okej, i to są, kochani, dzisiaj rzeczy, które chciałbym opowiedzieć. Czyli jak wyrwać zbawienie, które wszyscy wierzę, że już mamy, usprawiedliwienie, uzdrowienie, uwolnienie od przekleństw, obfitość. W tym wypadku będę mówił o finansach i zdrowie, emocjonalne myślenie. Część z tych rzeczy już powiedzieliśmy tak naprawdę, więc część rzeczy gdzieś tam się tylko dopełni. Natomiast sozo, czyli zbawienie, to są te rzeczy plus jeszcze kilka innych, których jakby nie dodałem na poczet tego dzisiejszego spotkania, ponieważ nie chciałem, żeby trwało ono zbyt długo. Natomiast to są jakby najistotniejsze, z którymi my dzisiaj się najczęściej zmagamy. Zbawienie. Słowo, jakby najbardziej popularny werset prawdopodobnie, który mówi o tym, w jaki sposób zostać zbawiony. Blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Co to oznacza? Dlaczego, jeżeli pastor Maciek, na przykład pastor Iga, po swoim kazaniu mówią, czy ktoś jest tutaj pierwszy raz, chciałby oddać swoje życie Bogu, albo na przykład przekonało go to i chciałby się pomodlić modlitwą, żeby zacząć relację z Bogiem, czy pojednać się z Bogiem, tak? I ktoś podnosi rękę i wtedy pastor mówi, czy jakby mówią, powtarzaj po mnie, tak? I mówi tak, że wierzę w to, że Jezus umarł za mnie i zmartwychwstał, tak? I ta osoba to powtarza. To jest dokładnie to, tak? To jest wszystko, co potrzebujemy do tego, żeby być zbawionym, tak? Czyli do tego, żeby przyjąć pierwszą i najistotniejszą rzecz, pojednania z Bogiem. I to pojednanie, jeżeli utrzymamy do końca naszego życia, to będziemy zbawieni po śmierci, tak? Będziemy pojednani z Bogiem po śmierci. I co tu jest napisane? Że słyszymy słowo prawdy, czyli jest jakieś słowo Boże, które słyszymy, przyjmujemy je do serca, czyli wierzymy w nie jednym słowem, to powoduje usprawiedliwienie przed Bogiem, to znaczy, bo Bóg patrzy na nasze serce, Bóg zna nasze naprawdę to, co my naprawdę myślimy, wyznajemy to ustami i jesteśmy zbawieni, tak? I to jest tak naprawdę, ten sam schemat będzie działał przy każdej prawdzie Słowa Bożego, tak? Czyli jeżeli będzie jakieś słowo napisane, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie, to jest takie słowo, tak? Słowo prawdy, nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Wierzę w to w moim sercu, zaczynam brać to słowo, wierzę w nie jakby w moim sercu, zaczynam je wyznawać ustami i to przynosi zbawienie jakie? W moim myśleniu, że przestaję czuć na przykład fałszywe wyrzuty sumienia, tak? Których nie powinienem czuć. W taki sposób działa Słowo Boże. Zawsze. W każdym aspekcie, każda prawda Bożego Słowa będzie działała w ten sposób. Okej, pytają się mnie czasem ludzie, czy można utracić zbawienie. Ja wam odpowiem, jak ja wierzę. Jakby to jest kwestia wasza. Ja wierzę, że tak, uważam, że zbawienie można utracić. Dlaczego? Dlatego, że zbawienie jest oparte o wiarę w sercu. Tak? Nie chodzi już nawet o wyznawanie, bo wyznaliśmy raz i to wystarczy. Natomiast możemy utracić wiarę w sercu. Tak? Możemy przestać wierzyć i odwrócić się od Boga. I jest, jakby ja w swoim życiu miałem epizod, kiedy się odwróciłem od Boga w takim sensie, że po prostu poszedłem sobie i żyłem sobie mega po swojemu i jakby miałem wszystko gdzieś i tak dalej. Nawet się nabijałem z takich ludzi, jak ja tutaj stoję, że sobie myślałem, nie, to jest niemożliwe, oni są tylko tacy pobożni, ale udają. Naprawdę tak sobie myślałem. Mega. No i natomiast, wtedy tak myślałem, tak? Natomiast cały czas uważam, że i tak bym został zbawiony, co prawda jak przez ogień nago bym wszedł, że tak powiem, bez niczego do Królestwa Bożego, bo nadal wierzyłem, że Bóg istnieje i nadal wierzyłem, że On jakby za mnie umarł również. Natomiast nie chciało mi się jakby żyć Bożym życiem. Po prostu. W związku z czym faktycznie ta moja wiara była w jakimś mierze martwa, tak? W sensie, że nie za bardzo nie była związana z uczynkami żadnymi, ale uważam, że jakby istniała w dalszym ciągu, tak? Że jakby gdyby Bóg spojrzał na moje serce, to by powiedział, przyjmuję ciebie, natomiast generalnie wszystko, co budowałeś, jest nic nie warte po prostu, tak? W swoim życiu. Natomiast można według mnie utracić wiarę zupełnie, jeżeli ktoś na przykład w akcie jakiegoś poczucia po prostu wyzna to, faktycznie to będzie trochę emocjonalne, trochę będzie w sercu wierzył, natomiast nic za tym nie pójdzie przez ileś, nie wiem, kolejnych lat czy jakby różnych sytuacji i po prostu odejdzie od Boga, zapomni zupełnie o tym, nie będzie go to interesowało, nie będzie go interesował w ogóle Bóg. Czasem ludzie wręcz idą w skrajność, mówią, że jednak Boga nie ma i uważam, że wtedy można stracić zbawienie, tak? Natomiast nikogo z nas to nie dotyczy, którzy tu siedzą na tej sali. Skoro przyszliście tutaj w czwartko, w środowy wieczór, To na pewno macie wiarę. Okej, usprawiedliwienie. On tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga. Tak? Czyli po prostu poprzez śmierć stajemy się sprawiedliwi. Mając więc, to jest znowu to samo, mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania, jakiego? Przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Czyli mamy prawo, jest tak, usprawiedliwienie oznacza być tak samo sprawiedliwym jak Jezus, tak? Jest to w miarę po polsku. Usprawiedliwienie oznacza bycie tak samo sprawiedliwym jak Jezus. Czyli my przychodzimy do Boga, przychodzimy z prośbą do Boga na przykład, albo przychodzimy z kolei na przykład chcąc modlić się o uzdrowienie na przykład, tak? Nakazując, to nakazujemy nie w moim imieniu, tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. Bo Bóg patrzy na mnie nie przez, że Krzysiek wczoraj, nie wiem, tam przeklinał i słuchał polskiego rapu, tylko patrzy przez, że on wierzy w to, co uczynił Chrystus, tak? I on z tej pozycji się modli o uzdrowienie danej na przykład osoby, tak? I w związku z tym Bóg patrzy tak jakby przez pryzmat, przez szkło, który jest Jezus i wtedy on widzi jakby, że ja jestem jeden do jeden z Jezusem, okej? W związku z czym możemy oczekiwać takiego traktowania. Mało tego, jesteśmy nazwani, jakby właśnie nazwani dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa. Tak jesteśmy nazwani w Biblii. Jesteśmy nazwani Bożymi dziećmi, Bożymi synami, czyli Bożymi dziećmi. Rozumiecie, jaka to jest pozycja? Czy wy do waszego ojca, do waszego taty, tak? Jak potrzebujecie, jeżeli on jest oczywiście zdrowym tatą, bo takim jest Bóg. Jeżeli przychodzicie po prośbie, to po prostu, nie wiem, przychodzicie przerażeni albo z daleka, albo mówicie na przykład, pastorze, może ty pójdziesz do mojego taty z nim porozmawiać, żeby 50 zł mi dał na śniadanie, tak? No jakby nie robimy tak, natomiast względem Boga tak robimy cały czas. Okej? Okay? Uzdrowienie. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Okej? Okay? Bardzo często choroba jest dziełem diabła. Nie zawsze, ale bardzo często jest. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przyszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Uzdrawiając wszystkich. Tak? I dalej. I rzekł im Jezus, czyli rzekł nam tak naprawdę, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię całemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Bardzo jest to proste. I teraz zobaczcie, a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą. Czyli nawet już nie jakby nam też, ale nawet tym, którzy dopiero co uwierzą i zostaną ochrzczeni, zostaną zbawieni, to takie znaki im będą towarzyszyli. Czyli rozumiesz, jakby czasem ludzie mówią, że znaki i cuda się skończyły po śmierci apostołów. no to ten werset temu zaprzecza, tak? Dlatego, że ten werset mówi, że każdy, kto uwierzy, każdy, do którego ty teraz pójdziesz i powiesz, jakąś babkę w Żabce znajdę, powie jej Ewangelię, ona odda swoje życie, ochrzcimy się szybko w wannie i ona wyjdzie na ulicę i będzie się modliła i będą jej jakie znaki towarzyszyły? W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili nie zaszkodzi im, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. To jest dostępne dla każdej osoby. To jest nasz autorytet, to jest to, co uczynił Bóg, to jest Duch Święty, którego nam daje, który jest mocą i my mamy te rzeczy czynić. Okej? Okay? I my, i owa pani z Biedronki. Chrystus, z Żabki, przepraszam, Chrystus z Biedronki też. Chrystus nie polecił nam, abyśmy modlili się o chorych, ale abyśmy ich uzdrawiali, zauważcie, to są takie wersje, tak? Nie mamy prosić o to Boga, ale mamy przemawiać do choroby, mając świadomość naszego autorytetu i tego, z czym posłał nas Bóg. I teraz, jakie mogą być, bo to nie są wszystkie przeszkody w uzdrowieniu. Natomiast, dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że jakby to wszystko, o czym ja dzisiaj mówię, to jest, to ma być dla was zachęta do tego, żeby zacząć powiększać jakby ten temat w swojej głowie. Tak? Bo jakby dzisiaj po prostu przechodzimy bardzo szybko przez tematy, które moglibyśmy przerabiać tygodniami, tak? Czyli na przykład temat uzdrowienia. Natomiast głównymi przeszkodami w uzdrowieniu będzie nieprzebaczenie, o którym już mówiłem, czyli modlimy się o kogoś, żeby został uzdrowiony i w jego sercu jest nieprzebaczenie. Bóg może nie odpowiedzieć z tego powodu, w sensie nie uzdrowić tej osoby. Przekleństwo, to znaczy, że przyczyną na przykład choroby jest przekleństwo i w tym momencie należy usunąć najpierw przekleństwo, czyli to, co jest przyczyną tego, że dana osoba jest chora. Będziemy za chwilę o przekleństwach mówili. Wiele rzeczy, jakby też pewnie zobaczycie, że wiele rzeczy w waszym życiu może być z tym związane. Duch związany z daną chorobą, czyli nie należy, niepotrzebna jest o tyle modlitwa, co wyrzucenie ducha związanego z daną chorobą, tak? Tak samo jak na przykład apostołowie, jak przed chwilą był przykład, tak, że się modlili osobę, która nie chodziła, to nakazali duchowi, żeby opuścił. Czyli jakby przyczyną tej choroby akurat był duch w tym wypadku. Tak? Zranienia duszy. Często strach, wstyd, odrzucenie, czyli psychosomatyczne choroby, czyli rzeczy, które na przykład depresje. Tak? Jeżeli po prostu możemy się modlić o uzdrowienie lub o uwolnienie z ducha na przykład depresji, natomiast jeżeli dana osoba nie zapełni tego miejsca Bożą prawdą, czyli nie znajdziemy powodu, dla którego na przykład zranienia albo przekleństwa, dla którego jakby dana osoba funkcjonuje w depresji, to może nam być ciężko jej pomóc tak naprawdę na dłuższą metę. Okay? I niezdrowy tryb życia. Słuchajcie, zmagam się z takim schorzeniem. Nazywa się dna moczanowa. I teraz, mój tata do mnie powiedział, dlaczego nie modlisz się o to, żeby ta choroba zniknęła? Ja się o to przez chwilę modliłem, natomiast Bóg mi pokazał, że przyczyną tej choroby jest mój styl życia. Jakby i przestałem się o to po prostu modlić, dlatego że uznałem, że póki ja nie zadbam o siebie w odpowiedni sposób, to byłbym hipokrytą, modląc się o uwolnienie z tego, co mogę zrobić sam. I bardzo często będzie tak, że ludzie do was będą przychodzili z jakimś problemem i jak wam opowiedzą, co jest tym problemem, to wy zobaczycie, że tutaj nie trzeba za bardzo duchowego rozwiązania, tylko trzeba im powiedzieć, żeby się wzięli za siebie na przykład. No Jezus jest lekarzem, nie? Co to zasady? Okej, to taki off-top, ale to jest istotne, dlatego czasem uzdrowienie może być procesem albo może się nie wydarzyć. To są rzeczy, o które należałoby też się zapytać czy sprawdzić. I rzecz, która jest najdłuższa. Powoli zbliżamy się do końca. Czy jesteście zmęczeni?
Nie.
Dobra, słuchajcie, uwolnienie od przekleństw. Najpierw, czym one są? Przekleństwa pokoleniowe sprawiają, że mamy tendencję do grzeszenia w ten sam sposób, co nasi przodkowie, czyli nasi rodzice albo dziadkowie. Wzorce grzesznych zachowań i postaw poznajemy w rodzinie. Możemy odziedziczyć demony lub duchowy jakiś wpływ, które będą wywierały na nas presję grzeszenia w dziedzinach, w jakich grzeszy nasza rodzina. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli na przykład w naszej rodzinie są z pokolenia na pokolenie na przykład rozwody, to możemy założyć, że prawdopodobnie jest przekleństwo w tym obrębie. Tak? I powinniśmy pokutować za to, żeby zamknąć dostęp do tego, żeby w kolejnych pokoleniach tego nie było. Jeżeli na przykład są choroby psychiczne, które się jakby pokolenie po pokoleniu się pojawiają, to możemy się modlić przeciwko temu, żeby zamknąć to przekleństwo w kolejnych pokoleniach. Tak? I teraz są, jakby, żebyście mieli pełną prawdę, to powiem wam tak, są dwa, jakby kościoły dzielą się, protestanckie kościoły dzielą się na dwie części, to znaczy na obie części wierzą w to, Tylko jedne mówią coś takiego, że Chrystus za nas umarł i w związku z tym przekleństwo są zmyte z nas, z automatu. Natomiast ja wierzę w to inaczej, to znaczy wierzę tak, że tak, Chrystus jakby za nas umarł i tak, że stał się przekleństwem, abyśmy my odziedziczyli błogosławieństwo, ale tak samo jak w przypadku na przykład uzdrowienia, czy w przypadku każdej innej ofiary, która się wydarzyła na krzyżu, my musimy przez wiarę ją wziąć. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus jakby działa, czy Bóg zawsze działa tak samo w tych samych aspektach. Czyli jeżeli byłoby tak, że umierając za nas i wykupując nas z przekleństwa, z automatu jesteśmy wolni od wszelkiego przekleństwa, jak tylko zaczynamy wierzyć, to też z automatu powinniśmy być na przykład zdrowi, bo to byłaby ta sama zasada. Natomiast jakoś nie jesteśmy, tylko musimy o to zawalczyć. I tak samo na przykład to dotyczy według mnie w kwestiach przekleństwa i sam tego w swoim życiu doświadczyłem, zaraz wam opowiem, ale najpierw przeczytajmy biblijną podstawę, dlaczego tak jest. Oto słowo, które przekazał Bóg. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie oddawaj czci innym Bogom obok mnie. Nie rzeźb sobie bóstw, ani nie czyń żadnych wyobrażeń czegokolwiek, co jest wysoko na niebie, albo nisko na ziemi, albo głęboko w wodzie. Nie składaj temu pokłonów, ani nie oddawaj czci, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie odrzucają, a okazuję łaskę tysięcznym pokoleniom tych, którzy mnie kochają, przestrzegają moich przekazań. I to jest podstawa. I następnie w kolejnym Księdze Powtórzonego Prawa 28, nie będziemy jej czytać, dlatego że jest potwornie długa, są wypisane wszystkie błogosławieństwa i wszystkie przekleństwa, jakie istnieją. Tak? W sensie wokół których Bóg będzie jakby karał lud lub błogosławił. Ja je podsumowałem po lewej i po prawej stronie, czyli po lewej listę błogosławieństw, po prawej listę przekleństw. Jak widzicie, one są przeciwstawne sobie. To znaczy ogólne błogosławieństwa w pracy, w życiu domowym, w zdrowiu, czyli że po prostu jesteś błogosławiony. Wielodzietność, czyli posiadanie wielu dzieci. Zwycięstwo nad wrogami ludzkimi i duchowymi. Dobrobyt, czyli to, że zawsze, obojętnie czy to jest mało, czy to jest bardzo dużo, ale zawsze ci wystarcza. Głowa, a nie ogon. To znaczy, że będziesz miał znaczenie i będziesz chodził w autorytecie. Będziesz się liczył. Góra, a nie dół. To znaczy, że twoje będzie u góry. Czyli twoje potrzeby, twoje rzeczy, twoje kwestie, którymi się zajmujesz, będą u góry, będą ważne, a nie na dole. Przekleństwa są czymś zamiennym. Tak? Czyli upokorzenie, brak błogosławieństwa, bezpłodność, choroby wszelkiego rodzaju, bieda, ogon, a nie głowa, czyli brak znaczenia i poniżej, a nie powyżej, czyli nie będziesz ważny, nie będziesz istotny, będziesz zawsze pomiatany, niezauważany. I idąc dalej, żeby tam wam przełożyć to na coś bardziej konkretnego, to niektóre z najbardziej powszechnych przekleństw to, wspaniała lista, załamanie psychiczne lub emocjonalne, powtarzające się lub przewlekłe choroby, szczególnie dziedzice, problemy kobiece, bezpłodność, poronienia, problemy z miesiączką, rozpady małżeństw, związków, samotność, opuszczenie, niedostatek finansowy, czyli ubóstwo, podatność na wypadki, historia samobójstw lub zgonów nienaturalnych, strach wszelkiego rodzaju i nieczystość seksualna i dewiacje. I to są wszystkie rzeczy, które są wymienione w tej Księdze Powtórzonego Prawa. Tak? To nie jest tak, że ja sobie je wymyśliłem, tylko one po prostu tam są wymienione. Byście po prostu się zanudzili, gdybym to czytał jakby w całości. Tak, możecie sobie to przeczytać. PDF-y, który wyślę, przekleję wam to całe. I teraz, są różne źródła przekleństw, o niektórych z nich już powiedzieliśmy, czyli na przykład to, że ktoś w autorytecie coś o nas powie, co jest przekleństwem, tak? Obcy bogowie, czyli wszystko to, co jest związane z sektami, z okultyzmem, wróżenie z kart, wróżenie z, nie wiem, było, jest takie coś jak wróżenie z wosku, wszystkie tego typu zabawy, które nawet robiliśmy, które dla nas były śmieszne, dla Boga są obrzydliwością. Brak poszanowania rodziców, jest taki werset, który po prostu o tym mówi, tak? I teraz to nie oznacza, że nawet jeżeli nasi rodzice są dla nas koszmarni i to możemy ich odciąć, nie mieć z nimi kontaktu, to nie jest jakby nieposzanowaniem ich, tak? Żebyście mieli świadomość. Jakby niesprawiedliwość dla słabych i bezbronnych, różnego rodzaju dewiacje seksualne, antysemityzm, czyli złe traktowanie Żydów, jednym słowem, tak? Dlatego, że to jest dalej naród wybrany. Kradzież lub krzywoprzysięstwo, skąpstwo wobec Boga, wypaczenie lub świadome manipulowanie Ewangelią i Słowem Bożym, przeklinanie samego siebie, czyli mówienie do samego siebie negatywnych rzeczy. Przekleństwa od osób z autorytetem, od nauczycieli, od pastora, od rodziców, od męża, żony, tak? Wielokrotnie na przykład ludzie mówią w szkołach, nauczyciele, jesteś głupi, nigdzie ci się nie uda, nigdzie się nie dostaniesz i zaczynamy w to wierzyć. Może to przynieść duchowe. Nie mówię, że każda z tych rzeczy przyniesie, tak? Chodzi o to, w co zaczynamy wiązać z wiarą, co zaczyna przynosić, zaczyna kiełkować w naszym sercu, czyli łączy się z wiarą. Dlatego, że tak samo jak mamy wiarę w dobre rzeczy, tak samo mamy wiarę w niedobre rzeczy, okej? Okay? Jakiekolwiek przymierza, czyli masoneria, świadkowie Jehowy, śluby najróżniejszego rodzaju, posiadanie przedmiotów, które służą do oddawania czci innym bogom, czyli pojedziemy sobie gdzieś do Afryki czy do Indii i przywieziemy sobie jakieś obrazy bożków i tak dalej. To są rzeczy, które mogą przynosić przekleństwo. I teraz opowiem wam moją historię. Jak byłem młodszy, to znaczy miałem 20 kilka lat, zresztą w szkole też, moja żona może to potwierdzić, miałem jakby zawsze, jak zbliżała się, jak był październik, listopad, zbliżał się u mnie depresyjny czas i zawsze byłem depresyjny, w sensie taki po prostu melancholijny, nie do zniesienia. I jakby później, jak już trochę dorosłem i jakby poznałem te różne rzeczy i tak dalej, chciałem... to jakby te problemy takie depresyjne z też poczuciem odrzucenia, poczuciem niskiej wartości były bardzo silne w moim życiu. I bardzo się z nimi zmagałem. To znaczy jakby nieważne, jak bardzo dużo rzeczy robiłem, nieważne, jak bardzo dużo na przykład próbowałem udowadniać, że jestem, że odnoszę sukcesy, nie wiem, że dobrze zarabiam, że nie wiem, jestem wyedukowany, że nie wiem, że fajnie wypadłem przed kimś i tak dalej, to cały czas z tyłu miałem poczucie po prostu niższości, miałem poczucie bycia gorszym, i jakby niewystarczającym. I poszedłem sobie na taką usługę, która się nazywa Odnowa Fundamentów. I to jest coś takiego jak SOZO, czyli są takie dwie usługi, które są praktykowane. I to jest właśnie coś takiego, że dotyka się różnych aspektów twojego życia, w tym uwolnienia od przekleństw, czy od grzechów pokoleniowych, żeby właśnie oczyścić twoje życie takie duchowe, fizyczne, z każdego wpływu, który mógłby mieć wpływ na ciebie, tak? Ja poszedłem sobie na taką usługę i moi rodzice, to taki off-top, ale istotny, moi rodzice są po rozwodzie i jakby rozwodzili się, trwało to dosyć długo, ale rozwodzili się jak ja byłem mały, tak? Znaczy jak się urodziłem właściwie, to był taki już prawie najgorszy czas i jak gdzieś tam dorosłem, jakiś byłem, nie wiem, dwu czy trzylatkiem, to już się zupełnie rozeszli. I ma to znaczenie, bo jak w trakcie tej usługi, jak uderzaliśmy w kwestię właśnie odrzucenia i się modliliśmy, to miałem wizję. I w tej wizji widziałem moją mamę, która była młodą kobietą bardzo, która pchała wózek i w tym wózku wiedziałem, że jestem ja. I moja mama, i widziałem moją mamę, która płacze takim rzewnym, naprawdę rozpacza wręcz i mówi, że żałuje, że urodziło się to dziecko. Żałuję, bo po prostu, że no jest, po prostu nie chciała, że się, no jakby nie chciała tego, że się urodziło. Także to jest kolejne dziecko, kolejny problem i żałuję tego, że się urodziłem. Ja byłem trzecim, jakby najmłodszym z dzieci i jakby wiedziałem, że moi rodzice zdecydowali się na mnie, dlatego że myśleli, że to uratuje ich małżeństwo. Nie powiodło się. No i sytuacja jest taka, że po tej wizji modliliśmy się o to, ja przebaczyłem mojej mamie, tak? Przeprosiłem za ten grzech, bo to jest grzech, to jest przekleństwo, które jest jakby było nad moim życiem. Jakby przebaczyłem jej, pokutowałem w jej imieniu i przyjąłem Bożą akceptację. I wracając, nie wiem, czy tego samego dnia, czy następnego dnia, zadzwoniłem do mojej mamy. Hej, mamo, co tam się słychać? Słuchaj, czy może jak byłaś mała, przepraszam, jak ja byłem mały i dopiero co się urodziłem, to może żałowałaś tego i na przykład była taka scena, że wiesz, płakałaś nad tym, żałując, że się urodziłem. No i moja mama się przyznała, że tak było. Przepraszała mnie strasznie wtedy przez telefon. Jakby mówiła, że tego żałuje, że potem wiele razy jakby jej było z tego powodu strasznie przykro i strasznie głupio, że nie powinna była tak nigdy mówić. Ale tak, potwierdziła, że była taka sytuacja w jej życiu, czy nawet dłuższy epizod, gdzie ona po prostu była rozgoryczona tym, że urodziło się kolejne dziecko, że jej małżeństwo się rozpada, że ona sobie już i tak nie daje rady z dwójką i że to dziecko jest po prostu niepotrzebne. To dziecko, czyli ja. I jakby po tej odnowie fundamentów, tak, zobaczyłem, że w moim życiu w diametralny sposób zelżały problemy związane z odrzuceniem i z poczuciem niskiej wartości. To nie był koniec, dlatego że ja musiałem przepracować swoje w myśleniu, ale było to jakby nieporównywalnie łatwiejsze do zrobienia niż wcześniej. I dlatego wam to mówię, tak, że to nie jest coś, co jest jakby takie oderwane po prostu od nas. To jest coś, co naprawdę w wielu rodzinach się zdarza. I jeżeli są takie rzeczy, jak po lewej stronie je widzimy, to i one są z pokolenia na pokolenie. Na przykład też widzicie w swoim życiu, że one zaczynają jakby funkcjonować na przykład, tak? To jest najwyższy czas, żeby to zamknąć, tak? Być może, żeby zobaczyć, jakie było tego źródło, jeżeli jesteście w stanie je odkryć, ale to nie jest jakby istotne co do, żeby to rozwiązać. Dlaczego? Dlatego, że jest napisane, że wtedy będą wyznawać swoją winę, a także winę swoich ojców. Wynikły one z niewierności, czyli każda tego typu rzecz wynika z tego, że nie jesteśmy wierni Bogu, jesteśmy wierni, czyli wierzymy w coś innego, tak? Przez tę niewierność sprzeniewierzyli mi się, postępowali wobec mnie przekornie. Przez tę niewierność i ja postąpiłem przekornie wobec nich i wyprowadziłem ich do ziemi, ich wrogów, by wreszcie ukorzyło się ich nieobrzezane serce i by tam uczynili zadość za popełnione winy. O czym mówi Bóg tak naprawdę? Bóg mówi o czymś takim, jeżeli odwróciłeś się ode mnie, jeżeli zacząłeś wierzyć w rzeczy, które są mi przeciwne, to ja pozwalam wrogowi w ciebie uderzać, po to, aby twoje serce się ukorzyło ze względu na ten ucisk, który przeżywasz i żebyś do mnie wrócił. A ja ci wtedy przebaczę. Ja przemienię to, zmienię to. Tak? Ale wtedy, kiedy będziemy wyznawać swoją winę i winę swoich ojców, to wtedy wspomnę moje przymierze z Jakubem, moje przymierze z Izaakiem, wspomnę także moje przymierze z Abrahamem. Czyli wtedy Bóg jakby wspomni na to, co obiecał, czyli że jeżeli przeprosimy, to wróci z błogosławieństwami. I dalej. Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem, zgodnie ze słowami. Przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. A wykupił nas, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, tak abyśmy obiecanego ducha otrzymali dzięki wierze. Czyli Chrystus poszedł na krzyż, gdzie wiedział, że wtedy stanie się przekleństwem, i wykupił nas, abyśmy mieli dostęp do błogosławieństwa. Tak? Natomiast w jaki sposób możemy się oczyścić z tego? Taki, że musimy wyznać, przeprosić, pokutować za dany grzech, nawet jeżeli nie wystąpił w naszym życiu, ale wiemy, że wystąpił u naszych rodziców, to po prostu to wyznać. Że Panie Boże, przepraszam Ciebie za to czy za tamto, tak? I Boże, przebaczam im, że to i to, i biorę Twoją prawdę, Twoje błogosławieństwo, które jest takie i takie. I to zamyka te drzwi. To zamyka legalny przystęp do tego, żeby to przekleństwo w nas uderzało. Okej, idziemy dalej. Już bardzo jesteśmy blisko na samym końcu prawie. Obfitość finansowa. Wszystko to, co wszyscy lubimy. U Was z kolei widzimy obfitość we wszystkim. W wierze, w słowie, w poznaniu, w sumienności względem różnych spraw i w miłości, którą Was darzymy. To pisze apostoł Paweł do Koryntian. Niech tej obfitości nie zabraknie teraz w dziele łaski. Czyli napisał do nich, hej, potrzebujemy pomocy finansowej. To, co mówię, nie jest żadnym rozkazem. Chcę po prostu, wskazując na zapał innych, wypróbować szczerość również Waszej miłości. A znacie hojność naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Wiecie, że On, będąc bogaty, ze względu na Was stał się ubogi, aby wy dzięki jego ubóstwu stali się bogaci. I chodzi tutaj o to, to jest i bogactwo, czy obfitość duchowa, obfitość mentalna, pod każdym względem, tak? Natomiast również finansowa, to znaczy po to, żebyśmy mogli dawać na różne rzeczy. Czyli Bożym założeniem obfitości finansowej nie jest ubóstwo, czyli brak, i pokorne nie jest ubóstwo. To jest totalne w ogóle, to jest fatalne myślenie. To jest często rzecz, której musimy się właśnie wyrzec i pokutować z niej, tak? Dlatego, że Bożym założeniem jest, nawet jeżeli mamy mieć mało, to mamy mieć wystarczająco, tak? I mamy mieć na tyle, żeby móc błogosławić innych. Pragnę bowiem podkreślić, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, czyli zbierać. A kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu. Nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele. Ale kiedy? Wtedy, kiedy będziemy obficie dawać, obficie siać. I to nie chodzi tylko o finanse. I obficie to znaczy, że po prostu to będzie ekstrawaganckie, będzie wynikało poza naszą jakby granicę tej kontroli, którą my sprawujemy. To wtedy Bóg będzie dokładał jakby starań, żebyśmy zawsze mieli dostatek i żebyśmy coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele, czyli żebyśmy mogli błogosławić inne dzieła, tak? zgodnie ze słowami, choć nie rozdziela, wspiera ludzi biednych, jego sprawiedliwość trwa wiecznie. Ten zaś, który dostarcza się w cudzoziarno i karmi go chlebem, cały czas mówię o Bogu, zaopatrzy również was, pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Dzięki niemu, bogaci we wszystko, będziecie mogli celować w hojność, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga. Czyli będziecie mogli na przykład hojnie dawać tym ludziom, którzy będą mogli jechać i na przykład zdobywać ludzi dla Chrystusa, tak? Ale wtedy, kiedy sami będziemy hojnie dawać. Już jesteśmy bardzo blisko. Główne powody ubóstwa to przekleństwo znowu, tak? Czyli przekleństwo ubóstwa. Brak płacenia dziesięciny, czyli jeżeli oczywiście to dotyczy tych, którzy rozumieją dziesięcinę, że powinni ją płacić, rozumieją, że to jest coś, co powinni robić, tak? I jeżeli tego nie robimy, chociaż wiemy w swoim sercu, że powinniśmy, to ściąga na nas przekleństwo, znaczy ubóstwo. Sprawowanie całkowitej kontroli nad finansami, czyli nieposłuszeństwo Bogu tym, co robię z swoimi finansami, nie pytanie się Boga i duch ubóstwa, czyli po prostu, że jest jakiś duch nad nami związany z ubóstwem, często bardzo związany z myśleniem, którego trzeba wypędzić, powiedzieć mu nie i przy okazji przemienić swoje myślenie na myślenie obfitości, a nie ubóstwa. I kończąc, ostatnia rzecz, czyli zdrowe emocje i myślenie. I o tym rozmawialiśmy już od dawna, ja też czytałem ten werset, czyli żeby przemieniać swoje myślenie. Ale poniżej napisałem dwa na przykład wersety, które dotyczą praw, na przykład których ja się uczyłem. Ja wyznawałem w swoim życiu, że nie otrzymałem przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu albo by ponownie żyć w strachu, ale ducha synostwa, w którym wołam Tato Boże. Tak? Ja sobie to wyznawałem w swoim życiu. To znaczy mówiłem, że kiedy przychodził lęk do mojego życia, to ja się modliłem, że nie otrzymałem ducha niewoli. Tak? Aby trwać w bojaźni albo w zastraszeniu, zależy jakie jest tłumaczenie, ale ducha usynowienia. Jestem synem Boga, potężnego Boga i nie będę się bał. Tak? Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. To jest nasza pozycja. Okej. Dalej, myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Bardzo prosty werset, który wielokrotnie sobie przypominałem, kiedy moje myśli po prostu zaczynały kataklizmy budować, co się może fatalnego wydarzyć i tak dalej, tak? To jakby wracałem do słowa i mówiłem sobie, nie będę myślał o tym, co na ziemi, będę myślał o tym, co w górze, czyli o tym, co Bóg mówi. Kochani, krótkie podsumowanie jeszcze zrobię. To jest dużo informacji, tak? To jest dużo rzeczy i wczoraj, i dzisiaj, które ciężko ogarnąć i nawet zapamiętać. Prawdopodobnie za 3 dni będziecie, nie wiem, pamiętali 5 albo 3% tego, co powiedziałem. Okej, to jest jakby normalne. Natomiast jakby po to wam wyślę PDF-a i po to jest nagrane, abyście mogli do tego wracać i abyście mogli zacząć stosować to do swojego życia, abyście mogli zacząć być w pełni zbawieni. Czyli w pełni zbawieni oznacza być zdrowi, być wolni, być, żyć w obfitości, to oznacza być błogosławionym, być w chwale Bożej, wiedzieć, czy być pewnym tym, że życie wieczne jest moim udziałem, wiedzieć, że jestem sprawiedliwy przed Bogiem, że Bóg patrzy na mnie jak na Jezusa Chrystusa, wiedzieć o tym, że jest mi przebaczone cały czas i wiedzieć o tym, że jestem akceptowany. Mało tego, jestem usynowiony, czyli jestem dzieckiem Boga. To jest najwyższa akceptacja, jaka istnieje. I w taki sposób powinienem żyć, myśleć i to powinienem być takim przykładem chrześcijaństwa dla innych ludzi. I to będzie pociągało innych ludzi. OK? Jakby te rzeczy, które tu macie z kolei po prawej stronie, tak? To są rzeczy, jak mamy w te tematy w swoim życiu wchodzić. To jest proste, ale musicie włożyć w to pracę. Amen, kochani.
Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.